pomysły na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, wspieranie ich samodzielności przez lepszą dostępność usług asystenckich oraz fundusze na likwidację barier w miejscach publicznych. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W dzisiejszym programie Bez Barier spotkamy się również z niepełnosprawną studentką architektury, która interesuje się projektowaniem przestrzeni uniwersalnej. Zapraszam.
Bez barier.
Liczba osób z niepełnosprawnościami aktywnych zawodowo rośnie, ale nadal nie pracuje zawodowo ponad 2/3 z nich, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.
Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o rynek pracy, to Polska jest niestety w ogonie. To są zapóźnienia wieloletnie. My mamy aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością na poziomie 29%. To nawet nie jest 1/3 tych, którzy mogliby podjąć taką aktywność.
Zdaniem wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego, w Polsce trzeba zbudować system wspierania osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji i aktywnego poszukiwania pracy.
To naszym zadaniem, nad zadaniem administracji rządowej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak również szeregu agend rządowych jest otwieranie drzwi dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie tych rozwiązań prawnych, tych norm prawnych, aby te bariery, jeśli występują, były niwelowane.
Kancelaria Prezydenta pracuje nad projektem przepisów w sprawie rozszerzenia usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły nowelizacji mają być znane już w grudniu. Przepisy mogą zostać przyjęte w przyszłym roku. Nowe przepisy mają sprawić, że więcej osób z niepełnosprawnościami będzie mogło skorzystać z usługi asystenta osobistego. Usługa ta ma być dopasowana do konkretnych potrzeb i być dostępna nieprzerwanie i długotrwale, mówi doradca prezydenta Paulina Malinowska-Kowalczyk.
Takim celem chyba najważniejszym jest zagwarantowanie osobie z niepełnosprawnością niezależności, wolności osobistej, prawa do decydowania o sobie w życiu codziennym, do życia w społeczności lokalnej. Całe pełne, aktywne życie nie będzie możliwe, jeżeli takiej usługi asystencji osobistej nie wdrożymy.
Z usługi asystencji osobistej korzysta obecnie w Polsce około 4000 osób. W ocenie Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk liczba osób, która mogłaby skorzystać z takiego wsparcia, jest w rzeczywistości dużo większa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 77 milionów złotych unijnych środków na wsparcie inwestycji poprawiających dostępność placówek i usług dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy będą samorządy, które zgłoszą do PFRON stosowne wnioski. Przy części inwestycji możliwe jest ich całkowite sfinansowanie, mówi szef funduszu Stanisław Michałkiewicz.
Będziemy jeszcze w tym roku przyjmować wnioski. Może być 520 grantów w maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych, natomiast 100 grantów może być do 250 tysięcy złotych. To są konkretne pieniądze, które możemy wydać na zapewnienie dostępności w naszych urzędach czy w naszych instytucjach.
Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać problemy z dostępnością do placówek publicznych lub oferowanych przez nie usług. W myśl przepisów placówki te są zobligowane do zwiększenia dostępności, co ułatwić ma właśnie m.in. program PFRON-u. A naszym gościem jest dziś pani Ewelina Cybulska, studentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Architektura była moim marzeniem od dziecka. Mój tata całe życie pracował w branży budowlanej i jak to on ma w zwyczaju, ciągle o pracy mówił w domu, ciągle. I jakoś jako mała dziewczynka niekoniecznie lubiłam pantofelki, kokardki i kwiatuszki bardziej w kierunku mamy jakby upodobań. Bardziej trafił do mnie tata po prostu. Jak opowiadał o różnych budowach, o cegłach, o betonie, to mnie jakoś bardziej fascynowało. I mówił też, że bardzo szanuje kobiety na budowie. Że jak przyjdzie pani architekt i akurat wtedy była taka chudziutka kobieta u niego na budowie, która bardzo mu przypominała mnie. I mówił, że on mnie kiedyś widzi na takim miejscu, gdzie ja jako taka mała, drobna kobietka pójdę na budowę i będę dyrygować mężczyznami. Jakoś na początku w ogóle nie widziałam tego. Dopiero jak tak naprawdę dowiedziałam się, czym jest zawód architekta, to stwierdziłam, że to jest chyba całkowicie dla mnie. Od dziecka też fascynowała mnie sztuka. od maleńkiego rysowałam, malowałam i gdzieś tam rodzice starali się, żeby te moje zdolności jakoś rozwijać. Więc też już w liceum przyszłam tutaj do Białegostoku, bo nie jestem stąd, pochodzę z małej miejscowości Goniąc, tutaj niedaleko. No i właśnie chciałam uczyć się rysunku tak profesjonalnie, aby dostać się na architekturę, bo przed architekturą jest zawsze taki egzamin praktyczny z rysunku. I tutaj uczyłam się w białostockiej szkole rysunku karton, gdzie teraz czasem sama przychodzę jako nauczycielka. Ostatnio trochę rzadziej, bo mam bardzo dużo obowiązków, ale wcześniej faktycznie przychodziłam tam częściej. I tam jest Kasia, która jest właścicielką i ona we mnie uwierzyła. Powiedziała, że na pewno się dostanę, tylko ona zrobi to tak, abym dostała się jak najwyżej po prostu na tą architekturę. I faktycznie tak się stało. Pomogła mi bardzo i dostałam się bardzo wysoko. No i tak jakoś się to wszystko potoczyło, że nie żałuję totalnie mojej decyzji. To było to, czego oczekiwałam od tego kierunku. Udało mi się już skończyć inżyniera. Teraz jestem w trakcie, właściwie przy końcu magistra, bo no jakoś mniej więcej na czerwiec będę miała obronę. I zostanie mi robić uprawnienia i być już takim pełnoprawnym architektem.
Zdecydowała się też pani pogłębiać swoją wiedzę, jeżeli chodzi o projektowanie uniwersalne.
Tak.
Bo w tej chwili na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej jest taka możliwość.
Tak, tu akurat bardzo ucieszyła mnie ta wiadomość, bo nasz semestr, właściwie nasz rok, jeśli dobrze kojarzę, jest rokiem takim trochę początkującym, jeśli chodzi o projektowanie bez barier, bo tak się ten nasz przedmiot nazywa. I bardzo mnie to ucieszyło, bo zawsze zwracałam uwagę na takie niedoskonałości w architekturze, że takie niedogodnienia osobom niepełnosprawnym stwarzane po prostu. I zawsze zastanawiałam się, jak można takie bariery architektoniczne przełamywać, jak można to udoskonalać i tworzyć coś, co będzie taką przestrzenią uniwersalną, gdzie każdy, bez względu na bariery, czy to cielesne, czy to umysłowe, czy to wzrokowe, jakiekolwiek bariery, żeby każdy czuł się po prostu w tej przestrzeni dobrze. I właśnie ten przedmiot uczy nas tego, jak postrzegać osoby niepełnosprawne, jak też oceniać, co może być dla nich kłopotliwe w poruszaniu się po różnych budynkach, po różnych przestrzeniach publicznych. I ten przedmiot właśnie nam w tym pomaga. Ja jako osoba niepełnosprawna poczułam jakby obowiązek wręcz, żeby szkolić się w tego typu działaniach.
A na czym polega projektowanie bez barier czy projektowanie uniwersalne?
Takie projektowanie bez barier polega na tym, że musimy najpierw rozpatrzyć, jaką mamy grupę docelową. Czyli jakie bariery mogą napotykać osoby niepełnosprawne. No i też ważne jest, aby określić, jakie to będą osoby niepełnosprawne. Czy to będą osoby niepełnosprawne ruchowo, czy osoby z dysfunkcją wzroku, czy to będą osoby starsze, bo aktualnie osoby starsze czy kobiety w ciąży też w architekturze są uznawane jako osoby niepełnosprawne, bo mają jakby większe potrzeby niż osoba w pełni sprawna, prawda? Osoba starsza.
No może niepełnosprawne, ale ze specjalnymi potrzebami.
Tak, tak, ze specjalnymi potrzebami, ale my to jakby, że tak brzydko powiem, wsadzamy do jednego worka i te potrzeby jednak rozpatrujemy bardzo tak indywidualnie. No i polega to też na tym właśnie, żeby jak już określimy tą grupę docelową, jak już dowiemy się, jakie bariery mogą napotkać na swojej drodze, to polega to trochę na takim przewidzeniu, co może się złego stać, co może przeszkodzić. Czyli na przykład osoba niewidoma, czy osoba może niedowidząca w przestrzeni potrzebuje dużych kontrastów. Takich kontrastów barwnych, prawda, dobrego oświetlenia, żeby widzieć lepiej. Czyli wtedy wypadałoby zastosować mocne, dobre, może nie tyle co mocne, co dobre oświetlenie LED-owe, które będzie taką jednolitą barwą, żebyśmy wtedy nie stosowali też wzorków na podłodze, które są bardzo, bardzo mylące osobom niedowidzącym. Zresztą nawet osobom w pełni widzącym takie szlaczki, wzorki na podłodze niekoniecznie sprzyjają przy dobrym postrzeganiu przestrzeni. No i właśnie tego typu rzeczy, żeby unikać progów wszelakich, żeby robić takie przestrzenie po prostu jak najbardziej uniwersalne.
Czy dotyczy to tylko kształtu pomieszczeń, czy także wykorzystanych materiałów?
O, zdecydowanie. To też dotyczy wykorzystanych materiałów i też wykorzystanych jakichś takich innowacji technologicznych. bo nie tylko kształt budynku potrafi być barierą, ale na przykład wykorzystane faktury na podłodze, materiały na podłodze. Jeśli zrobimy progi i połączymy deskę z płytkami takimi zwykłymi, podłogowymi, ale stworzymy różnice poziomów, czyli że będzie trzeba zastosować jakikolwiek próg czy listwę taką podłogową, to już może być bariera. Nawet takie najmniejsze nierówności mogą być taką niewielką barierą, ale jednak barierą, którą dałoby się przewidzieć i usunąć na etapie projektowania.
Przychodzący do nas goście, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, zwracają uwagę, że mają trudności z poruszaniem się po naszych wykładzinach, które leżą na podłogach. One muszą być u nas zastosowane, ponieważ to jest radio i przestrzeń musi być wyciszona. Natomiast dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie jest to bariera, ale jest to trudność, ponieważ jest wtedy kłopot z utrzymaniem równowagi.
Tak, to prawda. Takie dywany mogą po prostu utrudniać tak zwinnie inne poruszanie się wózkiem, jak na przykład po równiutkich płytkach, bo dywan spowoduje jakiekolwiek tarcie na koła wózka, więc to już będzie utrudnienie. Faktycznie nieduże, ale jednak będzie.
Rysuje pani, mimo tego, że ma pani zdeformowane dłonie. Jak to jest możliwe, proszę powiedzieć?
Urodziłam się z deformacją kończyn górnych i dolnych, bo nie tylko dłonie mam zdeformowane, ale stopy również. W dłoniach akurat mam po jednym palcu w każdej z nich. Jak rysuję? No właściwie sama nie wiem. Jeden palec ma dobry dość chwyt, więc to nim głównie operuję, biorąc ołówek do ręki. I jakoś tak... Samo to wychodzi. Przyznam szczerze, że naprawdę nie wiem jak to jest, że udaje mi się rysować. To chyba po prostu ma się wrodzone.
Nauczyciele nie zwracali pani uwagi, że mogą być trudności?
O trudnościach mówił mi każdy i mówi do dziś. To jest tak, że każdy zawsze usilnie próbuje mi trochę poprzestawiać moje nawyki, trochę pokazać, jak powinnam lepiej trzymać ołówek czy długopis. I tak było od najmłodszych lat. No teraz już nie wtrącają się aż tak, jak trzymam ołówek czy długopis, bo kogo to interesuje? Grunt, jaki jest efekt tego wszystkiego? No ale jak byłam mała, to faktycznie było tak, że bardzo ingerowano w to, jak go trzymam. Bo osoby z pełnym uściskiem, z pełną zdrową dłonią, starają się tak dość elegancko trzymać ten długopis. No jednym palcem elegancko to raczej się nie da, ale jakkolwiek się da. I to jakkolwiek pozwala mi dość dobrze się nim po prostu posługiwać. Ale to wszystko jest kwestia wprawy.
Rodzice wspomagali panią? Wspierali?
Tak. Mój tata jest osobą niepełnosprawną. Dokładnie tak samo jak ja. Więc miałam bardzo dobry przykład od małego w domu. Bo mama była taka, że bardzo chciała, aby było mi lżej niż innym. A tata natomiast mówił, że nie, jak pozwolimy, żeby miała lżej, to potem będzie miała trudniej. Bo się nie przyzwyczai do dobrego życia, do takiego radzenia sobie samej ze swoimi problemami. I potem moja mama też to zrozumiała i właściwie nigdy nie byłam przez nich faworyzowana. Mam starszą siostrę i ona jest w pełni sprawna i można by było pomyśleć, że będę miała trochę lżej przez to, że jestem niepełnosprawna, ale rodzice nigdy jakoś nie dali mi tego odczuć. Nie wiem, jakie są odczucia mojej siostry, ale ja nie odczułam nigdy tego, żeby traktowali mnie jakoś inaczej. Zawsze pomagali mi, zawsze mnie wspierali. Pamiętam taki moment, kiedy jako małe dziecko odkryłam w ogóle, że jestem niepełnosprawna. Mama mi opowiadała tego, nie da się do końca pamiętać, bo to było bardzo wcześnie, jakoś mniej więcej jak miałam 3-4 lata. I mama mówiła, że wtedy usiadłam przed telewizorem, oglądałam jakąś bajkę z księżniczkami czy z czymś takim, co oglądają małe dziewczynki. I zapytałam się, mamo, dlaczego te dziewczynki mają palce, a ja mam takie dziwne rączki? No i mama mi powiedziała wtedy, że tylko ludzie, którzy są silni, dostają taką wersję życia od Pana Boga i że ja właśnie taką silną osobą jestem. Dlatego to on mnie tym obdarował. Nigdy nie uważała tego za jakiś problem albo za coś, czego nie da się przezwyciężyć. Wręcz właśnie jakby uczyła mnie, abym moją niepełnosprawność traktowała poniekąd wyjątkowo.
Ale było trudno czasem?
Było bardzo ciężko. Dzieci są bezwzględne, powiem szczerze. Ojej, nawet gdy teraz o tym myślę, to łzy trochę cisną mi się do oczu. Ale taka jest prawda. No dzieciństwo było bardzo ciężkie. Z roku na rok oczywiście było coraz lżej, ale dzieci są bardzo ciekawskie. i jak tylko zobaczyły inną dziewczynkę w klasie, to od razu były pytania, dlaczego nie mam palców, dlaczego wszystkie lalki mają palce, a ja nie. No i była taka sytuacja, że pokłóciłam się w podstawówce z moją koleżanką, bo chwaląc się, że mam nową lalkę Barbie, ona powiedziała, że co z tego, jak ona ma palce, a ty nie masz. I tak mnie to zabolało, że nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Uciekłam do domu, nikomu nie powiedziawszy, ucięłam wszystkie palce do mojej lalki. Więc tak, ja miałam takie wybrokowane lalki. Ale jakoś sobie z tą nieakceptacją dzieci radziłam właśnie w ten sposób. Co potem chyba właśnie mnie wzmocniło. I właśnie dzięki temu teraz jestem taka, jaka jestem. I już aktualnie to chyba nic nie potrafi mnie urazić. I moja niepełnosprawność nie jest mi czymś obcym i czymś dziwnym.
Sprawia czasem problemy, po prostu takie zwykłe problemy wynikające z różnych barier. Czy już opanowała pani życie na tyle, że radzi pani sobie z takimi dłońmi, jakie pani ma?
Wydaje mi się, że ze wszystkim praktycznie sobie radzę. Domy projektować umiem, ale ziemniaków nie obiorę. To jest właśnie, no to są takie dość śmieszne sytuacje życia codziennego, ale faktycznie muszę mieć albo specjalne obieraczki, albo męczę się godzinami obierając ziemniaki na obiad. A kocham frytki, więc tak trochę ciężko, ale męczę się. Męczę się i daję radę, albo ktoś mnie po prostu w tym wyręcza. Wtedy jest po prostu najprzyjemniej.
Z ubieraniem się nie ma kłopotów?
Nie, z ubieraniem się nie ma. Co prawda, jak chyba każda kobieta, nie potrafię sobie zapiąć sukienki, ale chyba nikt nie potrafi sobie na plecach zapiąć sukienki, więc myślę, że to nie jest jakieś wielce zdziwienie. Raczej, że ze wszystkim sobie daję radę.
Na narzeczonego wybrała pani też osobę niepełnosprawną.
Tutaj sprostuję, nie jest jeszcze moim narzeczonym, jest moim chłopakiem. Tak, właściwie czy wybrałam? Chyba los nas wybrał, bo ani ja, ani on jakoś, wydaje mi się, że nie do końca byliśmy świadomi tego, co się dzieje, bo poznaliśmy się przez sport. On jest sportowcem niewidomym i to też właściwie on popchnął mnie trochę i to on mnie zainspirował do tego, aby skupić się na potrzebach osób niewidomych i niedowidzących w projektowaniu. Bo z reguły architekci, projektanci skupiają się na potrzebach osób na wózkach. Osoba na wózku to taki synonim osoby niepełnosprawnej. Tak dotychczas mniej więcej było. Z roku na rok widzę, że coraz bardziej to się zmienia i ta świadomość o osobach niepełnosprawnych trochę wzrasta i dostrzega się również osoby niepełnosprawne wzrokowo. I on właśnie przez to, że jest osobą niewidomą i przez to, jakie ma bariery nawet w naszym mieszkaniu, co utrudnia mu funkcjonowanie i takie sprawne poruszanie się po swoim domu, te wszystkie rzeczy jakby powodują to, że ja jeszcze bardziej chcę pogłębiać moją wiedzę na ten temat. Jeszcze bardziej chcę wnikać, badać, jeszcze bardziej chcę robić wszystko, aby nikt nie miał takich problemów, jak ma teraz Aleksander. No i właśnie przez to, że jestem na architekturze, taką szansę mam. Mogę coś zdziałać i widzę realne możliwości na poprawę tego.
Myśli pani, że będzie taki moment, kiedy nasz świat, nasze środowisko dookoła będzie dostosowane w naturalny sposób do wszelkich potrzeb i niepełnosprawności, i kobiet w ciąży, i kobiet z wózkami, i ludzi starszych? Czy to jest moda, która nie przeminie?
Szczerze liczę na to, że kiedyś ta przestrzeń będzie tak dostosowana, że każdy będzie czuł się dobrze, jednakże nie przewiduję, że to będzie szybko. Ta świadomość wzrasta, ale bardzo powolutku. Takie właśnie inicjatywy, jak tworzenie specjalnych przedmiotów dla studentów architektury, tak jak projektowanie bez barier, jest naprawdę bardzo motywujące. Bo to one właśnie powodują, że studenci, którzy w przyszłości zostaną architektami, to oni będą projektować naszą przestrzeń wspólną. Jeśli oni będą wiedzieli wszystko na ten temat, a właściwie chociaż trochę na ten temat i będą świadomi, to nam wszystkim będzie po prostu lżej. I tak jak u nas jest świetna pani profesor Kłopotowska, która naprawdę zna się na tym, co robi i idealnie uczy nas takich potrzeb osób niepełnosprawnych, tego, jak powinniśmy zwrócić na wszystko uwagę, żebyśmy nie zapominali o nikim, projektując przestrzenie. Takich osób potrzeba więcej, żeby na każdej uczelni, bo zdaję sobie sprawę, że Politechnika może nie jest jedyną, ale jedną z nielicznych uczelni, która ma taki przedmiot i która tak edukuje swoich uczniów.
Dużo was jest na tych zajęciach?
Mamy kilka grup. Każda grupa jest mniej więcej po 12, maks chyba 15 osób, tak żeby bardziej indywidualnie podejść do każdego. Ale to właściwie przy każdych zajęciach projektowych mamy takie mniejsze grupy, aby każdy mógł więcej tej wiedzy czerpać.
Czy praca magisterska polega na tym, żeby stworzyć jakiś projekt?
Na architekturze każda praca polega na tym, aby stworzyć projekt. I tak jak na inżynierce, sama właściwie obrałam jako temat dom w kontekście natury skierowany do osób niewidomych lub niedowidzących, tak na magisterce również muszę wykonać projekt i właściwie już wybrałam sobie temat. I będzie to przedszkole dedykowane klasom integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niewidomych i niedowidzących.
Jak pani projektowała ten swój dom dla osób niewidomych i niedowidzących, to co tam pani zastosowała?
Moim pierwszym krokiem, który w ogóle był rozpoczynając projekt tego domu, to było tak, że ustałam w mieszkaniu moim, zamknęłam oczy i tak pomyślałam, jak mam się teraz odnaleźć w tej przestrzeni. I pierwsze, co zrobiłam tak bardzo instynktownie, to wyciągnęłam ręce w przód i szukałam jakiejkolwiek ściany, aby mieć taki punkt odniesienia. I stwierdziłam, że skoro ja tak mam, nie widząc totalnie nic, to osoby niewidome czy niedowidzące, o ile nie muszą wyciągać rąk, bo są już przyzwyczajone do tego, że nie widzą, to też mogą potrzebować takich punktów odniesienia, punktów charakterystycznych. I przy projekcie tego domu akurat postanowiłam zrobić tak wszystkie ściany, aby dało się obejść dom dookoła, dotykając dłonią ścian. I oddzielenie pomieszczeń to było tylko i wyłącznie wnęka w ścianie, czyli że jak idziemy i czujemy coś dziwnego na ścianie, to już jest pomieszczenie. Więc trochę taka łatwiejsza wydaje mi się przestrzeń do odczucia, do zrozumienia przez osoby niewidome czy niedowidzące.
Przedszkole też tak będzie wyglądało?
Na przedszkole jeszcze nie mam koncepcji. Jeszcze nie dam rady określić, co dokładnie będzie tam zastosowane, ale jestem pewna, że zrobię wszystko, co mogę, aby była to przestrzeń jak najbardziej uniwersalna.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Ewelina Cybulska, studentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.